A w studio goście dr Paweł Zyzak. Dzień dobry panu.
Witam serdecznie.
I Janusz Mirowski, Fundacja Szansa dla Niewidomych. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
To najpierw o szansie dla niewidomych porozmawiajmy. Mhm.
Fundacja Szansa dla Niewidomych jest na finiszu swojej akcji promowania osób niewidomych, naszej kampanii informacyjnej. I na koniec zastanawialiśmy się, co my możemy dać osobom widzącym i wymyśliliśmy taką akcję Niewidomi i Widzący rozdają prezenty. Wspólnie z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach 20 grudnia na ulicy Gałczyńskiego 7 będziemy wspólnie właśnie niewidomi i widzący będą razem rozdawać prezenty. Uzbieraliśmy już środki na 200 paczek i te paczki będziemy wspólnie pakować i wysyłać do najbardziej potrzebujących. Nie tylko niewidomych, ale także i widzących. Po prostu wszystkich, którzy w tym świątecznym okresie potrzebują pomocy. Przy okazji zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby pomóc, aby przekazały środki finansowe, środki rzeczowe właśnie na Gałczyńskiego 7. To jest centrum miasta.
Czyli cały czas jest ten otwarty, ten adres, drzwi są otwarte. Można pomóc. W jaki sposób?
Tak, zapraszamy. Można przekazywać środki, można przekazywać finansowe środki, można przekazywać prezenty, żywność, którą spakujemy, wyślemy do potrzebujących, ale można także przyjść 20 grudnia i razem z niewidomymi pakować, poznać ten świat, zrobić coś razem właśnie z niewidomymi, zobaczyć jak oni pracują, jak oni są sprawni. Będziemy także uczyć alfabetu Braille'a, systemu Braille'a, bo wiele osób nie wie, czym jest system Braille'a, więc też chcemy coś pokazać ten świat dotyku i dźwięku, jak to właśnie niewidomi mają. No, chcemy promować niewidomych, teraz są wielkie zapowiedzi, program Dostępność Plus, wielka polityka wchodzi w świat niepełnosprawnych, więc my pokazujemy, że niewidomi są potrzebni, niewidomi są sprawni i mogą być pełnowartościowymi członkami społeczeństwa i także chcą pomagać innym.
A jak pan odebrał wczorajsze exposé premiera Mateusza Morawieckiego?
Z nadzieją na lepsze. Właśnie widać, że tutaj rozwijane jest to, co robiła pani premier. Już dużo dzieje się dla osób niepełnosprawnych, ale tak jak ostatnio mówiliśmy, teraz czas na konkrety.
I oczekiwanie na te konkrety, czyli na co?
Oczekiwanie na po pierwsze na pieniądze. Zawsze tych pieniędzy jest za mało dla osób niepełnosprawnych, szczególnie dla tych mniejszych grup, jak osoby niewidome. Brakuje dofinansowań na sprzęt, który pomaga niepełnosprawnym na przykład pisać na komputerze. Brakuje także środków na stanowiska pracy. Ta sprawa w Polsce praktycznie nie istnieje, czyli jeśli osoba niewidoma przychodzi na przykład do radia, trudno dla niej uzyskać oprogramowanie, sprzęt brajlowski, żeby mogła w takim radiu pracować, a przecież może.
To prawda, o tym będziemy rozmawiać z Fundacją Szansa dla Niewidomych i przygotowując się w ogóle do naszego startu, mam nadzieję, że rychłego w tym procesie koncesyjnym i mam nadzieję na jakąś taką współpracę, która będzie z pożytkiem i dla niewidomych, i dla widzących, i dla słuchaczy, i dla nas.
Zapraszamy wszystkich słuchaczy 20 grudnia na ulicę Gałczyńskiego 7, wtedy będzie można już zobaczyć, jak to jest, a mam nadzieję, że w radiu także będziemy o tym więcej mówić. Coraz więcej.
Janusz Mirowski, Fundacja Szansa dla Niewidomych, był gościem Poranka Wnet, a w studio dr Paweł Zyzak. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie doktorze.
Oczywiście o Trumpie za chwilę i o Stanach Zjednoczonych będziemy rozmawiać, ale pana krótka recenzja tego, co w Sejmie wczoraj się zdarzyło, exposé premiera Mateusza Morawieckiego.
Podobało mi się w sferze symbolicznej, że premier wspomniał o tym, że powinniśmy unikać prostej drogi do socjalizmu, jak i neoliberalizmu. Neoliberalizm to jest ten nurt, który drenował państwo polskie w latach 90. Neoliberalizm wywodzi się z pewnej grupy dogmatycznej, żeby nie powiedzieć sekciarskiej, która wierzy to, że w instytucje globalne są w stanie odpowiedzieć na wszelkie bolączki każdego społeczeństwa, nie dostosowując poszczególnych rozwiązań do indywidualnych potrzeb poszczególnych krajów. Podobało mi się w sferze symbolicznej odwołanie do Stoczni Gdyńskiej, która była przykładem takiej niezłomnej postawy względem komunistów. Chodzi o osoby także Andrzeja Kołodzieja, który wykazał się jako sprawny przywódca ówczesnego strajku w stoczni. No i nie było odwołań do liderów, których musimy dopiero zweryfikować, takich jak Henryka Krzywonos czy Lech Wałęsa. Podobała mi się mowa o złotym środku. I generalnie liczę na dobrą i owocną współpracę obydwu kancelarii prezydenckiej i premiera w kwestii polityki zagranicznej. Mam nadzieję, że wreszcie powstanie jakaś osłona dla przemian, które zachodzą obecnie w kraju.
Pojawił się wątek polityki zagranicznej w exposé. Zdanie: wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi musimy prowadzić politykę w Europie Środkowej i Wschodniej. Opozycja powiedziała, jak to wspólnie, nie jesteśmy jeszcze 50. którymś tam stanem amerykańskim. Wspólnie z Donaldem Trumpem.
No, wspólnie z amerykańską administracją. Amerykańska administracja troszeczkę więcej niż Donald Trump. Donald Trump sprawuje kilka funkcji w systemie politycznym w Stanach Zjednoczonych. Jest głową państwa, jest premierem, jest szefem partii politycznej. Także premierowi na pewno chodziło o to, żebyśmy wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi koordynowali naszą politykę zagraniczną, na przykład w odwołaniu, w odniesieniu do tego, co się dzieje na Ukrainie czy w Rosji.
A w takim razie już patrząc na politykę amerykańską, ale jeszcze tą wersję taką skierowaną do Polski, Departament Stanu, ktoś w Departamencie Stanu wydał oświadczenie na temat kary nałożonej przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji na telewizję TVN i z tym pokazaniem, że może tu chodzi o wolność słowa w Polsce. Kto w Departamencie Stanu decyduje o takich komunikatach?
Drobni urzędnicy. Nie przejmowałbym się tym komunikatem. A czy amerykański Departament Stanu kiedyś przeszedł do porządku dziennego nad tym, co Putin zrobił z rosyjskimi mediami, mediami niezależnymi, takimi jak NTV. Przeszedł do porządku dziennego nad tym, co zrobił Saakaszwili w 2007-2008 roku z mediami gruzińskimi, wzorując się na Putinie, bo państwo mogą nie pamiętać, że swego czasu Putin pogniewał się z poprzednikiem Saakaszwilego, czyli Szewardnadze, i postawił na Saakaszwilego, a Saakaszwili się uznał uczniem Putina. No więc proszę nie zwracać na to większej uwagi, tak jak powiedziałem. Trudno powiedzieć, że jest jednotorowa polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych. Jest wiele ośrodków. Tutaj jeden z ośrodków w ośrodku Departamentu Stanu się wypowiedział na temat tego, co się dzieje w Polsce. Należy po prostu odpowiedzieć na ten fałszywy komunikat.
Donald Trump jest tym ośrodkiem centralnym w polityce amerykańskiej. Jeden komunikat to, że Ameryka, Stany Zjednoczone przeznaczą 600 miliardów dolarów na zbrojenia w 2018 roku, czyli wielki budżet zbrojeniowy, a drugi komunikat, że oficjalnie uznają Jerozolimę jako stolicę państwa Izrael i tam chcą przenieść ambasadę. Skąd to i to?
Po pierwsze, Donald Trump odpowiada na życzenia Pentagonu, który chce zwiększyć budżet. Kwestia tylko, na co konkretnie zostaną przeznaczone te środki. Jeżeli chodzi o przeniesienie stolicy, czy inaczej, uznanie Jerozolimy jako stolicę państwa Izrael, przeniesienie tam ambasady, co de facto jeszcze nie nastąpiło, rozpoczęto, czy ma się rozpocząć pewien proces, jak z tymi słynnymi executive orders prezydenta, które są tak naprawdę poleceniem dla administracji, to dopiero nastąpi. No to jest odpowiedź z kolei na życzenie elektoratu amerykańskiego, tak zwanego lobby żydowskiego. Państwo mogą mieć wrażenie, że lobby żydowskie to są Żydzi w Stanach Zjednoczonych, no jednak nie, jest to elektorat tak zwanych evangelicals, to są wyborcy pochodzący z tak zwanego Bible Belt na południu Stanów Zjednoczonych. Między 50 a 70 milionów po prostu ewangelików, którzy głosują w większości na partię republikańską. To jest prawdziwe lobby żydowskie w Stanach Zjednoczonych i oni rzeczywiście mają takie poczucie, że Żydzi powinni mieć swoje państwo. No a w efekcie, jeżeli patrzymy na tą teraz teologiczną sferę, powinni się w końcu nawrócić, no i a to będzie jakby przyczynek do ponownego przyjścia Pana Jezusa na ziemię. Także Donald Trump odpowiada na te życzenia, a także na związki z Benjaminem Netanyahu. No, rodzina Kushnerów, Kushner to jest oczywiście mąż Ivanki Trump, to są przyjaciele Netanyahu. Netanyahu, jak przyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych, jak je wizytował, to zatrzymywał się w domu Kushnerów. Także to jest także tych wyznacznik bliskich relacji między Netanyahu, między rodziną Netanyahu i rodziną Trumpów. Czy to była słuszna decyzja? Ja mam tutaj duże wątpliwości. Mamy bardzo duże napięcie teraz na Bliskim Wschodzie. Kończy się państwo islamskie, rozpoczynają się negocjacje, ostre gry polityczne nad podziałem stref wpływów w Syrii, w Iraku i o otwieranie tego konfliktu zaszkodzi Stanom Zjednoczonym, doprowadzi do jeszcze jednego nieszczęścia, już do tego doprowadzi, mianowicie do odstrzelenia umiarkowanych frakcji, na przykład w państwie palestyńskim, prawda, które dostają w ten sposób wotum nieufności od swoich wyborców, no bo przecież do tej pory prowadzili rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi, prawda, przekonywali swój elektorat do tego, żeby nie opierać się na głosie radykałów, że można się dogadać zarówno z Izraelem, jak i Stanami Zjednoczonymi. Dzisiaj dostają czarną polewkę.
Widział pan jakiś ciekawy komentarz i odpowiedź na pytanie, dlaczego to zrobił?
Dlaczego Donald Trump to zrobił? Donald Trump powiedział, bo musiał to zrobić, cokolwiek to oznacza. Warto wspomnieć jeszcze o wyborach w Alabamie, które się teraz odbyły. Donald Trump obierał tam kandydata, powiedziałbym, prawego, skrajnego skrzydła Partii Republikańskiej, Roya Moore'a. Roy Moore był oskarżany przez wiele kobiet o molestowanie seksualne, co najmniej przez sześć kobiet. Molestował je, kiedy były nastolatkami, a najpewniej je molestował, kiedy były nastolatkami, dlatego że te zeznania są bardzo zbieżne. Kandydat ten przegrał wybory. Republikanie tracą jedno miejsce w Senacie. Już wcześniej rozkład sił był 52-48, teraz będzie 51-49. Ustawa podatkowa ostatnio w Senacie przeszła rezultatem 51-49, także widzicie państwo, to jest bardzo, bardzo, bardzo grząski grunt. I Roy Moore to był kandydat Steve'a Bannona przede wszystkim. To był człowiek, który był bardzo prorosyjski. Mówił dokładnie to samo, co Donald Trump podczas kampanii wyborczej. Zapytany o słowa Ronalda Reagana, że Sowieci czy Rosja to jest imperium zła, stwierdził, że my też jesteśmy źli. A zapytany o to, co konkretnie ma na myśli, powiedział, że na przykład pozwalamy na małżeństwa homoseksualne, prawda? A dziennikarz wtedy stwierdził, no Władimir Putin twierdzi podobnie, no widocznie ma rację. A co by pan powiedział Władimirowi Putinowi? Wówczas pięknym rosyjskim Roy Moore powiedział mu między innymi zdrastwujcie. Także z jednej strony źle się stało dla republikanów, że przegrali wybory, z drugiej strony w pewnym sensie dobrze się stało, establishment się cieszy, bo kandydat tak naprawdę Donalda Trumpa i tak zwanych nacjonalistów, populistów przegrał wybory i za 2 lata kandydat establishmentowy będzie mógł znowu wystartować i zdobyć fotel.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku i za ten komentarz dotyczący spraw amerykańskich, sprawy gruzińskie. Warto zadzwonić do Marii Przełomiec, ona zna historię tego, co się dzieje w Gruzji, działo w Gruzji, historię mediów, zareagowała na słowa pana doktora przed chłilą.
Chętnie poznam.
Przed chwilą SMS-em. Słuchają państwo Poranka Wnet. Na szczęście nie musimy dzisiaj mówić zdrastwujcie 13 grudnia. 36 lat temu pewno ktoś do kogoś w Warszawie powiedział zdrastwujcie i dodał towarzyszu. Pan czy w ogóle żył wtedy 36 lat temu?
Niestety urodziłem się dopiero w 1984 roku.
A pan?
Mój rocznik. Ja tylko chciałem powiedzieć...
Rocznik 84.
Dobry rocznik. Chciałem tylko powiedzieć, że pan premier Morawiecki powiedział, że dla niego, tak jak dla niego ojca, był ważny człowiek, wolność, solidarność, sprawiedliwość. I właśnie tak uważa Fundacja Szansa dla Niewidomych, dlatego zapraszamy 20 grudnia, żeby niewidomi i widzący pakowali razem prezenty i życzymy wszystkim wesołych świąt.
A ja od razu się nauczę od pana tego. Zapraszam państwa serdecznie na Jarmark Wnet w sobotę, uroczysty, przedświąteczny Jarmark Wnet, zresztą fundację też zapraszam na Jarmark
Będziemy
Wnet.
Będziemy oczywiście na Jarmark.
Jarmark Wnet, Emilii Plater 29. Przypominam państwu o tym adresie wspieram.to/gwiazdka. To jest to miejsce i ten adres, pod którym mogą państwo wspomóc Radio Wnet, Poranki Wnet. Nas tutaj, nasze życie, które wybiega w przyszłość. Przypominam państwu o księgarni warszawskiej tutaj na dole w budynku Pasty. Jutro 10-lecie księgarni warszawskiej, ceny książek 30% taniej. Może jest też książka pana doktora Pawła Zyzaka, jedna, druga albo trzecia. Albo o Lechu Wałęsie jeszcze jest książka w księgarniach?
nie ma, ale będzie wznowienie w piątek, także warto się udać do księgarni.
W piątek to może też zapraszam na jarmark, żeby podpisy zbierać razem z książką. To jest bezpośrednio kupuj bezpośrednio od rolnika, kupuj bezpośrednio od autora, kupuj bezpośrednio, więc...
Będziemy negocjować.
Zaraz te negocjacje się rozpoczną. Tak, teraz troszkę zagaduję, bo za chwilę Państwa zaproszę na spacer po Centrum Pieniądza. To jest taki długi spacer. Dowiedzą się Państwo, co jest w Centrum Pieniądza. To jest w budynku Narodowego Banku Polskiego. Koncepcja prezesa Skrzypka jeszcze dawno, dawno temu urodziła się w jego głowie, to została zrealizowana. Za chwilę ta wycieczka, patrzę, Antoni Opaliński z przeglądem prasy, to może następnym razem, panie Antoni, czy do mikrofonu coś powie. Zapraszam pana Antoniego, krótki przegląd prasy na zakończenie.
Dobrze, będzie bardzo krótki. Jedna informacja jest taka, że informacje o kryzysie demokracji w Polsce w amerykańskiej prasie już dotarły nawet do najgłębszą prowincję, bo gdzieś znalazłem w jakimś portalu jakiejś gazety w Nebrasce, w stanie Nebraska, informacje o tym właśnie, że jesteśmy w awangardzie niszczenia postępu. Druga informacja jest serio na stronach ekonomicznych Rzeczpospolitej. Komisarz Unii Europejskiej do spraw klimatu i energii, pan Miguel Arias Caniete, mówi o tym, że wszystkie państwa muszą być świadome, że proces dekarbonizacji jest nie do zatrzymania, ale dla każdego kraju przejście do nowego modelu energetycznego nastąpi wedle odmiennego rytmu. To jest pewne...
I to jest pewien sukces negocjacyjny Polski. Trzeba zaznaczyć, że do 2030 roku najprawdopodobniej produkcja węgla i wydobycie węgla w Polsce będzie na tym samym poziomie. To jeszcze negocjacje trwają, ale już właściwie są zakończone.
No i ostatnia wiadomość będzie wesoła, mianowicie powstaje Muzeum Komitetu Bezpieczeństwa KGB w Mińsku i tam w ekspozycji jest między innymi portret Lwa Sapiehy, kanclerza Wielkiego Księstwa Litewskiego z czasów Zygmunta III, i jest podpis, że istotny wkład w działalność tajnej służby wniósł Lech Sapieha na Białorusi. Pewnie by się pan kanclerz zdziwił.
A my nie dziwimy się niczemu. Jest godzina, a właściwie nie, bo zdziwienie to pytanie, a pytanie to jest to, co nam to nasza latarnia. Dobra, już coś jeszcze?
No dobrze, to może być ostatnia wiadomość, mianowicie pani poseł Anna Maria Siarkowska, która od jakiegoś czasu jest w Prawie i Sprawiedliwości, mówi, chcemy upowszechniać kulturę strzelectwa. Większość 30-parolatków nie trzymała nawet broni w ręku. Mam nadzieję, że wszyscy panowie, którzy nie trzymali broni w ręku, się tego wstydzą.
To w takim razie do broni. Krzysztof Skowroński, życzę państwu miłego dnia. Dzisiaj jest 13 grudnia. Różne rzeczy będą się działy w Warszawie. Pożyjemy, zobaczymy. Jutro w poranku wnet o tym opowie albo Antoni Opaliński, albo Łukasz Jankowski. Łukasz Jankowski poprowadzi jutrzejszy poranek.
A proszę słuchać i zobaczyć.
A tak, to będzie niespodzianka. A teraz, proszę państwa, zapraszam państwa na wycieczkę po Centrum Pieniądza.